Karolina Stasiak, rozpoczynamy serwis informacyjny. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie marszałka Sejmu stwierdzające wygaśnięcie mandatu poselskiego Mariusza Kamińskiego. Jak powiedział rzecznik Sądu Najwyższego, a jednocześnie przewodniczący składu orzekającego i sędzia sprawozdawca w tej sprawie Aleksander Stępkowski, postanowienie Szymona Hołowni zostało wydane niezgodnie z prawem. Termin rozpatrywania odwołania Mariusza Kamińskiego został wyznaczony na 10 stycznia w Izbie Pracy, gdzie są akta sprawy, których to akt Izba Pracy miała nie przekazać Izbie Kontroli. Sędzia Aleksander Stępkowski powiedział, że skład orzekający miał pełne dokumenty.
Najpierw odwołanie zostało złożone do Sądu Najwyższego, do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Oryginalne odwołanie. W dniu dzisiejszym również uzyskaliśmy oryginalne postanowienie marszałka. W aktach Izby Pracy jest odpis. My wcześniej też mieliśmy ten odpis. Poza tym do akt Izby Kontroli Nadzwyczajnej zostały dołączona, uwierzytelniona kopia akt Izby Pracy. W związku z czym Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych dysponowała całością materiału w tej sprawie, można powiedzieć, z naddatkiem.
Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego Piotr Prusinowski powiedział, że termin rozpatrywania odwołania Mariusza Kamińskiego wyznaczony na 10 stycznia jest aktualny, ale zanim sędziowie przystąpią do procedowania tej sprawy, muszą ustalić, czy piątkowe orzeczenie zostało wydane przez sąd. Według unijnych trybunałów Izba Kontroli nie stanowi sądu. Wcześniej pierwsza prezes Sądu Najwyższego wskazała Izbę Kontroli jako właściwą do rozpoznania sprawy z odwołania Mariusza Kamińskiego od postanowienia marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła. Szymon Hołownia chciałby, by sprawą zajmowała się Izba Pracy. Prokuratura Krajowa wydała oświadczenie dotyczące skutków decyzji prokuratora generalnego o odwołaniu z delegacji 144 prokuratorów. Więcej Agnieszka Wiśniewska.
Prokuratura Krajowa w wydanym oświadczeniu zaznaczyła, że jednoczesne odwołanie prokuratorów wykonujących obowiązki w Prokuraturze Krajowej i prokuraturach regionalnych spowoduje negatywne i nieodwracalne skutki prawne dla prowadzonych spraw. Wskazano, że osłabienie kadrowe prokuratur regionalnych doprowadzi do wydłużenia najbardziej skomplikowanych, wielowątkowych i wieloosobowych postępowań. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski powiedział, że działania ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Adama Bodnara są nieuzasadnione.
To są działania prokuratora generalnego, które z punktu widzenia merytorycznego nie mają absolutnie żadnych uzasadnień, wręcz przeciwnie. No, wygląda na to, że minister Bodnar staje po stronie przestępców i chce sparaliżować pracę prokuratury, która działa, jest niezależna od jego politycznych poleceń i to jest rodzaj zemsty, którą chce wywrzeć za działania prokuratury, która ściga przestępców niezależnie od ich barwy politycznej. Nie podoba mu się, że kieruje wnioski w sprawie jego kolegi koalicyjnego, pana Sienkiewicza czy pana Grockiego.
Wczoraj Adam Bodnar polecił prokuratorowi krajowemu odwołanie z delegacji 94 prokuratorów z prokuratury krajowej oraz 50 z prokuratur regionalnych. Prokuratura wskazała, że na skutek tego przestałby na przykład istnieć Departament Cyberprzestępczości i Informatyzacji, zajmujący się najważniejszymi postępowaniami dotyczącymi cyberprzestępczości. Adam Bodnar powiedział, że odwołanie prokuratorów z delegacji nie sparaliżuje systemu sądowego. Jak podał, rozciągnięcie na 3 miesiące procesu odwołania prokuratorów pozwoli normalnie funkcjonować prokuraturze. Minister poinformował ponadto, że podpisał dokumenty o przystąpieniu Polski do prokuratury europejskiej.
Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak powiedział, że rząd Donalda Tuska likwiduje i ogranicza programy wsparcia finansowego dla Polaków wprowadzone przez Zjednoczoną Prawicę. Przeciwko tym działaniom, a także bezprawnemu przejęciu mediów publicznych, jak podkreśla PiS, 11 stycznia o godzinie 16 przed Sejmem odbędzie się protest wolnych Polaków. Szef klubu PiS podał przykłady ograniczania wsparcia dla Polaków przez obecny rząd.
Myślę tu o wakacjach kredytowych, które zlikwidowano, a z których w ubiegłym roku skorzystało ponad 1 milion Polaków. Myślę także o ograniczeniu zamrożenia cen energii i gazu tylko do pierwszego półrocza, o jedynie na kwartał wprowadzeniu zerowej stawki VAT na żywność. Dla nas jest to bardzo czytelne i jasne, że mamy do czynienia z sytuacją, w której po wyborach samorządowych i po wyborach do Parlamentu Europejskiego rząd koalicji 13 grudnia zlikwiduje także te ograniczone w czasie formuły wsparcia.
Polityk był też pytany o to, jak jego partia będzie przygotowywać się do nadchodzących wyborów samorządowych. Mariusz Błaszczak powiedział, że kandydaci PiS będą szli z przesłaniem programowym dotyczącym rozwoju małych ojczyzn. Najbardziej prawdopodobnym terminem wyborów samorządowych jest 7 kwietnia. Co roku wzrasta liczba zarodków, które zostały wytworzone, ale niewykorzystane w in vitro. Finansowanie tej procedury przez państwo może tylko zwiększyć skalę problemu. Więcej Anna Wusek.
Zwolennicy procedury sztucznego zapłodnienia chętnie mówią o urodzonych dzieciach, szczęściu rodziców, jednak milczą na temat ciemnej strony in vitro, a ta wiąże się z selektywnym oraz instrumentalnym traktowaniem ludzkiego życia. W ramach tej metody wytwarzane zarodki określane jako nadliczbowe niszczy się bądź zamraża. Z danych pozyskanych przez telewizję Trwam z Ministerstwa Zdrowia wynika, że na koniec 2022 roku w Polsce przechowywanych było 302 695 zarodków. To o ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Wojciech Zięba z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia mówi, że ta liczba może być jednak niedoszacowana.
Dlaczego? Dr Schulz w 2016 roku przedstawił statystyki dotyczące skuteczności programu in vitro z 2014 roku. Tam zakwalifikowano około 8600 par do programu in vitro. Uzyskano dzięki temu około 43 tysięcy zarodków, z czego urodziło się 214 dzieci. To potwierdza dane choćby angielskie, które mówią, że 92% istot ludzkich poczętych w wyniku in vitro nie rodzi się. One są albo zamrożone w ciekłym azocie, albo umierają na etapach selekcji, rozwoju itd.
Skalę problemu może tylko zwiększyć wprowadzona przez rząd Donalda Tuska możliwość finansowania procedury in vitro z budżetu państwa. Stąd rozczarowanie decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, który wbrew stanowisku Kościoła podpisał ustawę w tej sprawie. Wczoraj w Polskim Punkcie Widzenia szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek próbował tłumaczyć decyzję prezydenta.
Prezydent przede wszystkim podpisywał ustawę tylko i wyłącznie w sprawach technicznych, czyli finansowania, bo to in vitro było regulowane już przed 2015 roku i prezydent patrzył na to od strony tego, by nie uniemożliwiać ludziom, którzy mają dochody i mają mniej pieniędzy, walki o to, żeby mieć dzieci.
Marcin Mastalerek zapowiedział także prezydencką inicjatywę, która miałaby umożliwić finansowanie także metod leczenia niepłodności, takich jak naprotechnologia.
Inflacja na koniec grudnia wyniosła 6,1%. Tak wynika z szybkiego szacunku GUS. W listopadzie wskaźnik kształtował się na poziomie 6,6% w ujęciu rocznym. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1%. Odczyt jest lepszy od oczekiwań rynkowych. Spodziewane były większe zakłócenia, powiedział ekonomista dr Artur Bartoszewicz.
W praktyce mamy do czynienia z sytuacją, w której inflacja zaczyna się stabilizować, co nie znaczy oczywiście, że nie mogą nas zaskoczyć sytuacje takie, w których dzisiaj nie widzimy, nie spodziewamy się, czynniki, które mogą wpłynąć jeszcze na zakłócenia cenowe, szczególnie ze względu na to, że wojna przy naszej granicy nadal trwa na Bliskim Wschodzie, czyli stamtąd, gdzie pochodzą surowce energetyczne. To wszystko może spowodować, że jeszcze ceny mogą zostać istotnie zwiększone, ale nic na tym etapie rozwoju gospodarczego nie wskazuje, by coś z tych czynników było pewne. Raczej mówimy o zjawiskach niepewnych i dzisiaj mało przewidywalnych. Sytuacja się stabilizuje.
W ocenie ekonomisty osiągnięcie celu inflacyjnego, czyli poziomu około 2,5% będzie możliwe w 2025 roku. Pełne dane o grudniowej inflacji GUS poda 15 stycznia. Żołnierze ukraińskiego wywiadu przeprowadzili udaną operację wojskową w obwodzie białogorodzkim na terenie Rosji. Zaatakowali tam stanowiska wroga. To kolejne takie działania Ukraińców w ostatnim czasie. Dowództwo ukraińskiego wywiadu opublikowało komunikat, z którego wynika, że ukraińscy żołnierze z jednostek specjalnych przeniknęli na terytorium wroga i zaatakowali bazę rosyjskich wojskowych w przygranicznym obwodzie. Do ataku użyli broni strzeleckiej, a także moździerzy. Zaminowali też drogę prowadzącą na pozycję Rosjan. Jak czytamy, wróg poniósł straty. Operacja była przeprowadzona w związku z planowanym przyjazdem do rosyjskiej jednostki inspekcji wysokiego dowództwa. Do podobnego ataku na rosyjską bazę w obwodzie białogorodzkim doszło też w grudniu. Wówczas operację przeprowadziły proukraińskie formacje złożone z obywateli Rosji. Ukraiński wywiad prowadzi na terenie Rosji operacje dywersyjne. W wyniku takiej operacji m.in. w czwartek w Czelabińsku spłonął rosyjski bombowiec Su-34. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.